W studiu Dublin Tomasz Granowski, Studio 47 i przegląd najświeższych wiadomości, które mogli skłonić opinię publiczną w Irlandii, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Opowiadałem o tym wczoraj w podsumowaniu dnia, tuż po godzinie 15, niedzielną porą. W piątek wieczorem irlandzki rząd zaostrzył restrykcje w celu zatrzymania epidemii. Do 12 kwietnia włącznie obowiązuje zakaz wychodzenia z domu, z wyjątkiem ściśle określonych przypadków, niezbędnych zakupów, wizyt lekarskich, niezbędnych wizyt rodzinnych, wreszcie indywidualnych ćwiczeń fizycznych lub niezbędnej pracy, która nie może być wykonywana z domu. Tymczasem Narodowy Zespół do Spraw Zdrowia Publicznego w Irlandii poinformował, że w kraju mamy 10 kolejnych zgonów spowodowanych koronawirusem, a łączna liczba osób ze stwierdzonym zakażeniem wynosi już 2615 przypadków. Ostatnie zgony podnoszą liczbę irlandzkich ofiar do 46, a i obniżyła się średnia wieku osób zmarłych i wynosi obecnie 77 lat. Ostatnie 10 przypadków śmierci dotyczą 8 mężczyzn i 2 kobiet, dodaje w oficjalnym komunikacie. Łączna ilość zakażeń jest zanotowana do niedzielnego wieczora. Wzrosła więc o 200, a liczby nadal będą rosły. Wczoraj również niektóre media informowały w Irlandii, nadinterpretując informacje z kręgów medycznych, że oddziały OIOM są już teraz przepełnione, ale dr Tony Holohan powiedział, dementując te przekłamania, i stwierdził, że oddziały OIOM mogą stracić zdolność przyjmowania nowych pacjentów, jeżeli tempo zachorowań będzie rosło szybciej niż do tej pory. Obecnie nie ma takiego zagrożenia, więc irlandzkie OIOMy działają normalnie. Jeśli prognozy HSE uznamy za pewne, to powiedzieć trzeba, że powinniśmy przygotować się na najgorsze, czyli na dużą liczbę zachorowań spowodowanych wirusem COVID-19. Na specjalnej konferencji prasowej dyrektor generalny HSE, to jest Health Service Executive Paul Reed, dyrektor do spraw operacyjnych Anne O'Connor i konsultant do spraw medycyny zdrowia publicznego Sarah Doyle powiedzieli, że szczytu zachorowań powinniśmy się w Irlandii spodziewać w okolicach połowy kwietnia. Oczywiście podczas briefingu podkreślano, iż trudno jest przewidzieć dokładną datę szczytu pandemii, ale jeżeli choroba będzie rozwijała się tak, jak dzieje się to obecnie, a i w związku z obserwacjami czynionymi na świecie, apogeum zachorowań powinno wypaść w dniach pomiędzy 10 a 14 kwietnia. Aktualnie na testy koronawirusowe w Irlandii czeka niewiele ponad 10 tysięcy osób, a 4 tysiące osób ma zaplanowane spotkania testowe. Natomiast codziennie w całej Irlandii przeprowadza się około 5 tysięcy testów. W mijającym tygodniu dostarczono do kraju 60 tysięcy zestawów testów, a w nadchodzącym HSE spodziewa się odebrać kolejnych 100 tysięcy testów, by prowadzić badania wstępne. Na konferencji potwierdzono też, że największa ilość zachorowań ma miejsce w stołecznym Dublinie i tam kierowane są główne siły i środki do walki z COVID-19. Przypomnijmy również, że polska-je.com irlandzkie szpitale dysponują obecnie 500 łóżkami na oddziałach OIOM, a istnieje możliwość uruchomienia kolejnych 700, jeżeli zajdzie taka potrzeba. Więc teoretycznie nikt, kto będzie wymagał intensywnej opieki medycznej, nie pozostanie bez takiej pomocy. Rząd powinien zamknąć granice. Konsultant St. Vincent University Hospital w Dublinie i profesor chorób drobnoustrojów na University College Dublin, dr Paddy Martin, przekonuje, że środki bezpieczeństwa w Irlandii powinny obejmować również całkowicie zamknięcie państwa. Dlaczego całkowite zamknięcie granic Irlandii? Taki krok, mówi dr Malone, da możliwość skupienia się wyłącznie na przypadkach zakażeń wewnętrznych, co może okazać się pomocne w zwalczaniu epidemii. Wykładowca jest zdania, że o ile rząd nie zdecyduje się na zamknięcie granicy morskiej i powietrznej Irlandii, to z całą pewnością powinien ograniczyć ruch na granicy lądowej z Irlandią Północną, gdzie też notuje się wiele zachorowań. Ekspert chorób zakaźnych jest przekonany, że władze krajowe, które otrzymały informację, że szczyty zachorowań zachorowanie dopiero się zbliża, powinny wraz z władzami medycznymi pomyśleć o wszelkiej możliwości ochrony kraju, więc również wprowadzeniu blokad granicznych, by utrudnić przedostawanie się osób potencjalnie zakażonych z Irlandii Północnej lub spoza wyspy. Tymczasem przenosimy się na Wyspy Brytyjskie. Premier Boris Johnson wysłał listy do mieszkańców Wielkiej Brytanii. Do każdego gospodarstwa domowego, mieszkania i rezydencji na wyspach trafi dzisiaj, a najpóźniej jutro, listy Borisa Johnsona na temat walki z epidemią koronawirusa. Premier podkreśla, że w razie potrzeby wprowadzi surowsze ograniczenia. I fragment tego listu: od samego początku staraliśmy się wprowadzić właściwe środki we właściwym czasie. Nie zawahamy się pójść dalej, jeśli będą tego wymagać medyczne i naukowe argumenty. Czytamy w liście wysłanym do 30 milionów gospodarstw domowych w Wielkiej Brytanii. Premier Johnson zaznacza w tym liście także, że zanim sytuacja w kraju się uspokoi, czeka nas jeszcze, tutaj cytat, trudniejsza sytuacja niż obecnie, jeśli idzie o liczbę zachorowań i zgonów z powodu koronawirusa. Jeszcze jeden cytat, ale robimy odpowiednie przygotowania i im bardziej wszyscy przestrzegamy zasad, tym mniej ludzi zginie i tym szybciej życie wróci do normy. Pisze premier, który również został zainfekowany wirusem COVID-19.
Radio Wnet. Więcej niż radio.
Przypomnę, że obecnie w Wielkiej Brytanii odnotowano 17 089 potwierdzonych przypadków zarażenia koronawirusem. Liczba osób, które zmarły z tego powodu, osiągnęła 1019, a tylko w sobotę zgłoszono 261 nowych zgonów. Teraz, panie i panowie, Stany Zjednoczone. W ciągu ostatnich 24 godzin o 1105 wzrosła w ciągu doby liczba przypadków koronawirusa w stanie Illinois, gdzie mieszka najwięcej naszych rodaków. COVID-19 potwierdzono już u 4596 osób. Liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 65, a wśród odnotowanych od soboty 11 z 18 zgonów potwierdzono w powiecie Cook. Tak poinformował stanowy Departament Zdrowia. Na 102 powiaty w Illinois koronawirusa zdiagnozowano u mieszkańców 47. Podczas niedzielnej konferencji prasowej gubernator J.B. Pritzker powiedział, że służby medyczne stanu Illinois dzielnie wykonują prawie 4000 testów.
Radio Dwóch Stolic, Radio Wnet.
Do tej pory badaniom poddano 28 tysięcy osób. Pritzker spodziewa się, że wkrótce możliwe będzie przebadanie dziennie 10 tysięcy osób. Przypomnę, że nakaz pozostania w domu w stanie Illinois, czyli stay at home, obowiązuje do 7 kwietnia. Natomiast jak donosi portal wieczneradio.com, Amazon zawiesił konta prawie 4 tysięcy sprzedawców za zawyżanie cen. Wielu z nich, korzystając z paniki w związku z pandemią koronawirusa, windowało ceny. Już wcześniej Amazon usunął ponad 1 000 000 produktów nie tylko za zbyt wysokie ceny, ale także za promowanie ich jako skutecznych w walce z koronawirusem. W oświadczeniu wydanym przez ten jeden z największych sklepów internetowych zaznaczono, że zgodnie z wieloletnimi zasadami sprzedawanymi byli poinformowani o regułach gwarantujących uczciwe ceny. Wszystkie produkty monitorowane są 24 godziny na dobę przez pracowników Amazon i w przypadku podnoszenia ich cen lub błędnego opisu są one usuwane z portalu. Podkreślono również, że Amazon współpracuje z federalnymi i stanowymi organami ścigania w celu pociągnięcia nieuczciwych firm i podmiotów do odpowiedzialności prawnej. Ochrona klientów i ich interesów jest naszym priorytetem, dodano na zakończenie oświadczenia. Przykładowo, jedna z firm za 2 opakowanie płatków śniadaniowych Cheerios liczyła sobie $70.
Radio Dwóch Stolic, Radio Wnet.
I na koniec informacja, którą już podawał Janek Gromnicki w głównym serwisie. Prezydent Donald Trump przedłuża zaostrzone federalne wytyczne dotyczące koronawirusa do końca kwietnia po ostrzeżeniu doktora Antoniego Fauciego, wiodącego immunologa w Stanach Zjednoczonych i szefa Narodowego Instytutu Alergii i Chorób Zakaźnych, który powiedział, że chociaż liczba ta wciąż była i jest nieuchwytna, ciężka do oszacowania, to liczba zgonów w Stanach Zjednoczonych może wynieść od 100 tysięcy do 200 tysięcy. A liczba przypadków koronawirusa w Stanach Zjednoczonych stale rośnie. I na koniec optymistyczna i budująca informacja. My często mówimy w serwisach informacyjnych ze studia 47, że należy brać przykład z Irlandczyków i rezydentów z powodu solidarności i wspierania siebie nawzajem. No więc taka informacja, którą wczoraj zauważyłem w portalu wp.pl. Społeczność wietnamska w Polsce aktywnie działa na rzecz walki z pandemią. Wierzymy, że nasze działania, zarówno te spontaniczne, jak również o charakterze charakterze zorganizowanym przyczynią się do zwalczenia w Polsce pandemii. Jesteśmy i chcemy być częścią Polski. Napisali wiceprezes Stowarzyszenia Wietnamczyków w Polsce, pan Tran Truong Hung oraz rzecznik Stowarzyszenia Przedsiębiorców Wietnamskich w Polsce, pan Karol Hoang. Nad ranem wczoraj w Warszawie wylądował samolot z Wietnamu. Z inicjatywy wietnamskiej społeczności w Polsce zakupiono 4100 sztuk testów na obecność koronawirusa, które zostaną rozdysponowane do polskich szpitali. Polskim Wietnamczykom albo Wietnamczykom polskim kłaniamy się bardzo nisko i dziękujemy za ten gest. To sprawia, że to nasze społeczeństwo cementuje się w obliczu tego wielkiego koronawirusa i tej wielkiej pandemii, którą oczywiście przetrwamy. Przypomnę jeszcze o naszym numerze telefonu. Możecie państwo zadzwonić pod numer 507-247-289, 507-247-289. Skoro ja się nauczyłem tego numeru na pamięć, to dla państwa to będzie fraszką. Proszę o kontakt z nami, proszę o informacje, proszę o dzielenie się tym, jakie państwo mają przeżycie, jak państwo przeżywają ten czas pandemii, a przy okazji można poprosić o piosenkę, podzielić się ulubioną lekturą albo zaproponować film, bo to radio, Radio Wnet, które tworzymy, jest przede wszystkim państwa radiem i chcielibyśmy, abyście wy, słuchaczki i słuchacze, o tym pamiętali. 507-247-289. Natomiast teraz cóż, od 27 marca, od piątku jest z nami ta najnowsza płyta formacji Pearl Jam. Płyta jak marzenie, płyta niezwykła. No i cóż, pierwszy singiel dobrze znany, ale już staje się małym przebojem i gdzieś tam Eddie Vedder i dżentelmeni z formacji Pearl Jam przewidzieli, co też może dziać się z nami podczas czasu wielkiej próby. Raz jeszcze Dance of Clairvoyants, formacja Pearl Jam.
Halo?
I kontynuujemy poranek w net. Jest godzina 9.36, trzecia godzina poranka ma się w najlepsze, a my teraz zajmiemy się raz jeszcze sprawami polskimi, no i to nie bezpośrednio związanymi z pandemią koronawirusa. Przy telefonie, a dokładnie na łączach skype'owych, Piotr Trudnowski, prezes Klubu Jagiellońskiego. Dzień dobry, panie prezesie.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Kiedy my rozmawiamy, Senat rozpoczyna pracę nad ustawą o tarczy antykryzysowej. Dokładnie Senacka Komisja Gospodarki nad nią debatuje, chociaż nie same zapisy te gospodarcze wywołują emocje polityczne, tylko zapis zmieniający kodeks wyborczy. Pana zdaniem, po co Prawu i Sprawiedliwości była ta wrzutka, czy ta poprawka na ostatniej prostej specustawy?
No, są zasadniczo trzy scenariusze, którymi można tłumaczyć tę wrzutkę. Pierwszy scenariusz to ten, wydawałoby się, najbardziej oczywisty, czyli scenariusz, w którym ta wrzutka ma oznaczać, że prezes Kaczyński i przynajmniej to twarde jądro Prawa i Sprawiedliwości za niemal wszelką cenę zamierza przeprowadzić wybory 10 i 24 maja. I rzeczywiście te zmiany poniekąd są potrzebne po to, żeby nie zostało paręset tysięcy ludzi faktycznie pozbawionych czynnego prawa wyborczego, to znaczy tych osób, które przebywają w kwarantannie. To pierwszy, najbardziej oczywisty scenariusz. Drugi scenariusz to taki, w którym tak naprawdę będzie klasyczne wyprowadzanie kozy, czyli pojawiła się ta wrzutka po to, żeby podstawić nogę opozycji i żeby ta sobie napędziła kłopotów, co było dość oczywiste przy wrzutce w środku nocy. Politycy opozycji nie do końca wiedzieli, co zrobić. Platforma ostatecznie zagłosowała za tarczą antyrakietową z tym pakietem
antykryzysową.
Antykryzysową. Powiedziałem antyrakietową?
Tak jest.
Przepraszam. Antykryzysową oczywiście zagłosowała razem z tym pakietem zmian wyborczych, które budzą fundamentalne wątpliwości prawne. No a trzeci scenariusz to ten, w którym wybory i tak się nie odbędą 10 maja, natomiast prezes Kaczyński i Prawo i Sprawiedliwość świadomie decyduje się na wprowadzenie niekonstytucyjnych przepisów wyborczych po to, żeby po ewentualnej zmianie nastrojów społecznych, kiedy wybory odbędą się za kilka miesięcy, móc samemu dążyć do unieważnienia wyborów, które ewentualnie prezydent Andrzej Duda mógłby przegrać. Bo tak naprawdę zarzuty niekonstytucyjności i nieprawidłowości tych zmian wyborczych są, wydaje się, tak fundamentalnie głębokie, że nawet Trybunał Konstytucyjny, który blisko wspiera większość interpretacji prawnych i ustrojowych prezesa Kaczyńskiego, musiałby, zdaje się, to przyznać. Nie wiemy do końca dzisiaj, jaki Sąd Najwyższy będzie decydował o ważności wyborów, ale też możemy się spodziewać tego, że mógłby w razie odpowiedniej koniunktury politycznej uznać właśnie nieważność takich wyborów przeprowadzonych na podstawie tych przepisów. Natomiast fakt, czy to zrobi, mógłby być uzależniony od wyniku tych wyborów. Ta trzecia z teorii jest pewnie teorią najbardziej spiskową, co nie znaczy, że zupełnie nieprawdopodobną, no bo taki jest logiczny sens tych przepisów w sytuacji, kiedy słyszymy, że istotna część obozu władzy jest już dzisiaj zdeterminowana do tego, żeby wybory 10 maja zablokować i żeby one się po prostu w tym terminie nie odbyły, żebyśmy musieli spodziewać się wyborów później, a te wybory później będą siłą rzeczy dla kandydata Prawa i Sprawiedliwości trudniejsze ze względu na to, że odczujemy już niestety bardzo bolesne piętno z kryzysu gospodarczego, który czeka za rogiem.
Zaraz przejdziemy do tych dalszych konsekwencji. Jeszcze na chwilę na samym fakcie bym się zatrzymał, bo to jest, się pokazuje, jak bardzo polska polityka zdaje się jest, dzieje się od przypadku do przypadku. Nie ma żadnych głębszych fundamentów. Pamiętam dyskusję, zresztą też pewnie pamiętasz dyskusję i państwo pamiętacie dyskusję o zmianie kodeksu wyborczego sprzed 2-3 lat. Wtedy Prawo Sprawiedliwość bardzo mocno ograniczała możliwość głosowania korespondencyjnego. Chyba słusznie zauważając, że tylko głosowanie osobiste w lokalu jest najbezpieczniejsze. Wszystkie inne formy wcześniejszych głosowań, głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika, czy korespondencyjne, czy internetowe są narażone znacznie bardziej na fałszerstwa. Ten system miał być bardzo sterylny, dawać jak najlepsze wyniki. Wtedy Platforma była za głosowaniem korespondencyjnym. Teraz wszystko się odwróciło do góry nogami.
No tak, no tutaj jest fundamentalna kwestia dotycząca tego, czy ta zmiana, która została przeprowadzona, dotyczy kwestii istotnych czy nieistotnych. Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego mówi od lat o tym, że istotne zmiany nie mogą być przeprowadzone na 6 miesięcy przed wyborami, nawet nie rozumianymi jako dzień głosowania, tylko dzień ogłoszenia wyborów, bo wtedy tak naprawdę w tym prawnym rozumieniu zaczynają się wybory. I mówię o tym, że istotnych zmian w procedurze wyborczej nie można wówczas wprowadzać. W 2009 roku dokładnie bardzo podobną sprawę, kiedy Platforma Obywatelska chciała wprowadzić głosowanie osób niepełnosprawnych przez pełnomocnika oraz dwudniowe głosowanie do Parlamentu Europejskiego, więc sprawy, powiedzmy sobie, takie średnio istotne, nie zmieniające co do zasady jakoś radykalnie reguł gry, bardzo podobne i w jakimś sensie uzasadnione do tych, o których mówimy, bo poszerzające dostęp do wyborów, bo pozwalające prowadzić do większej frekwencji, na co zwracał uwagę w weekend prezydent Duda. Wówczas takie zmiany skierował do Trybunału Konstytucyjnego świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński. Reprezentował go przed Trybunałem Konstytucyjnym minister ówczesny kancelarii prezydenta Andrzej Duda i prezydent udowodnił przed Trybunałem Konstytucyjnym, Trybunał Konstytucyjny przyznał mu rację, że te zmiany, no nie wydawałoby się super fundamentalne, są zmianami istotnymi i takie zmiany nie mogą być przeprowadzane na krócej niż 6 miesięcy przed wyborami. Myślę, że tutaj mamy absolutnie pełną analogię i nie powinniśmy mieć wątpliwości co do tego, że te zmiany są istotne, bo te zarzuty, które wobec głosowania korespondencyjnego stawiało Prawo i Sprawiedliwość, one tak naprawdę dotyczą sprawy absolutnie konstytucyjnej, czyli tego, czy wybory spełniają te 5 przymiotów konstytucyjnych procesu wyborczego, w tym między innymi bezpośredniości i tajności. I w tym sensie nie można mówić, że jest to zmiana techniczna, bo ona jest jak najbardziej istotna. No jest cały szereg wypowiedzi polityków PiS-u, które potwierdzają, że kwestia głosowania korespondencyjnego jest taką kwestią istotną. No a oczywiście drugi problem dotyczy tego, czy można procedurę wyborczą różnicować ze względu na wiek, czy nie mamy tutaj do czynienia z dyskryminacją wiekową. No i tutaj znowu jest orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, które wskazywało, że na przykład niepełnosprawnych można w jakimś sensie pozytywnie dyskryminować, ale ze względu na wiek nikogo pozytywnie dyskryminować nie można. No i tutaj druga poważna, fundamentalna wątpliwość konstytucyjna, nie mówiąc o szeregu proceduralnych związanych z regulaminem Sejmu, zasadą trzech czytań, rozszerzeniem projektu ponad jego podstawową materię i tak dalej, które są już, powiedzmy sobie szczerze, no dla prawników, tak, czy dla proceduralistów kluczowe, również ważą na tym, na jakości, prawomocności tej wrzutki, no ale nie są aż tak fundamentalne jak te dwie, które wymieniłem.
Gościem Poranka Wnet Piotr Trudnowski, prezes Klubu Jagiellońskiego. Kwestia parcia do wyborów, bo pierwsza i naturalna analiza tej zmiany kodeksu wyborczego, no to jest doprowadzenie do wyborów i zapewnienie jak najszerszego udziału wyborców w wyborach 10 maja w warunkach ponadstandardowych czy nietypowych, spowodowanych pandemią. Pytanie, na ile jest kryzys w obozie władzy, na ile ten obóz jest spoisty, żeby iść na te wybory i żeby korzystać aktywnie z zapisów uchwalonych przez Sejm.
Rzeczywiście, wedle mojej wiedzy, którą potwierdzają też dzisiaj pierwsze publikacje medialne, z którymi zdążyłem się zapoznać, ta nocna wrzutka w piątkowy wieczór doprowadziła do pewnego przesilenia w obozie władzy i takiej podjęcia decyzji przez część tego obozu co do tego, że będzie ewentualne majowe wybory gotowa zablokować, gotowa rzucić się rejtanem przeciwko ewentualnemu pomysłowi przeprowadzenia wyborów w maju. Natomiast no, czy to się potwierdzi? I dowiemy się tego pewnie dopiero po świętach, wtedy tak naprawdę zapadnie ta decyzja. Pewnie nie zobaczymy kulisów tej decyzji, bo ona zostanie zakomunikowana po prostu ze względu na stan zagrożenia epidemiologicznego, które wówczas będzie. No nic nie wskazuje na to, żeby rzeczywiście do świąt doszło do jakiegoś radykalnego wyhamowania tego tempa wzrostu zachorowań, więc ja zasadniczo wcześniej z takim zrozumieniem traktowałem wypowiedzi czy ministra zdrowia, czy premiera, które mówiły o tym, że to początek kwietnia będzie odpowiednim czasem, żeby podejmować decyzję na temat ewentualnego stanu nadzwyczajnego, stanu klęski żywiołowej. Tam rzeczywiście ustawa mówi o masowym zakażeniu chorobą, więc powiedzmy, że jeszcze tego poziomu, no choć to oczywiście określenie uznaniowe, nie wypełniliśmy, więc jest jeszcze czas na podjęcie tej decyzji. Natomiast rzeczywiście dzisiaj spodziewam się, że wyborów w maju nie będzie. Natomiast no, może to być związane z kolejnymi skomplikowanymi wyzwaniami prawnymi i proceduralnymi, no bo to w jaki sposób wybory mogą zostać przełożone, to jest dzisiaj kolejny temat sporu prawników, polityków, interpretatorów rzeczywistości politycznej. Przepisy nie są tutaj jasne i znów będzie to pewnie, choć w mniejszym stopniu niż ewentualne zmiany kodeksu wyborczego, powodem do ewentualnego podważania prawidłowości procesu wyborczego już po tym, jak głosowanie się odbędzie.
To prawda, że dyskusja będzie zażarta. Jak rozumieć przełożenie wyborów? Jarosław Gowin, wicepremier, prezes partii Porozumienie, ten polityk, który chyba najotwarciej w obozie Zjednoczonej Prawicy mówi o potrzebie no już teraz przygotowywania się albo już podejmowania decyzji o przesunięciu wyborów, że najuczciwiej byłoby, aby takie wybory odbyły się w maju za rok, w 2021 roku. Wtedy nie powinno już być pandemii, a i efekty kryzysu tą pandemią wywołanego powinny być mniej dokuczliwe i wybory powinny być najuczciwsze. To jest propozycja filozoficzna czy politycznie realna, którą da się jakoś przeprowadzić?
Ja myślę, że ona mogła być jeszcze politycznie realna przed tą piątkową nocą, bo to jest propozycja, którą faktycznie przeprowadzić można tylko i wyłącznie zmieniając konstytucję. Ta zmiana konstytucji wymagałaby rzeczywiście zaufania pomiędzy obozem rządzącym a opozycją. I wydaje mi się, że tak, że do piątkowego popołudnia można było uznać, że coś takiego w tej wyjątkowej sytuacji, w której się znajdujemy, mogłoby się wydarzyć, że opozycja być może byłaby gotowa rozmawiać o tym, by wprowadzić jakiś nadzwyczajny sposób przekładania wyborów do ustawy zasadniczej. Ja mam do tego wątpliwości, czy to jest dobry pomysł w tej sytuacji, w której jesteśmy, głosowania internetowego i tak dalej, i tak dalej. Wolałbym, gdybyśmy wybory przełożyli tradycyjną metodą właśnie wykorzystania któregoś ze stanów nadzwyczajnych. Natomiast obawiam się, że po tym, co Prawo i Sprawiedliwość zrobiło porankiem sobotnim czy końcem piątkowej nocy, to tak naprawdę jakiekolwiek szansa na zbudowanie tutaj ponadstandardowego zaufania stała się niemożliwa. Zmiany konstytucji nie będzie. Opozycja na to nie pójdzie w tej sytuacji po tym, co się stało, więc wydaje mi się, że wchodzą w grę tutaj tak naprawdę te scenariusze przewidziane dzisiaj konstytucją i prawem, czyli wprowadzenie stanu nadzwyczajnego, który przesuwa proces wyborczy. Jeśli się nie mylę, to w tym scenariuszu najbardziej takim dającym czas obozowi władzy, czyli w scenariuszu stanu wyjątkowego przedłużonego przez Sejm, to jest łącznie 150 dni przesunięcia procesu wyborczego, wybory wypadłyby jakoś w styczniu 2021 roku. No, dłużej tak naprawdę ich się przełożyć nie da. Można oczywiście bawić się w jakieś dziwne rozwiązania, no ale one byłyby bardzo skomplikowane, typu kilkukrotne ogłaszanie stanów wyjątkowych po to, żeby ten okres karencji się namnażał. No ale to są takie rozwiązania znowu, powiedziałbym, z gatunku no niezbyt dobrego traktowania przepisów i konstytucji.
Są także, zmienia się także przekaz samego Pałacu Prezydenckiego. Ostatnio pojawił się sygnał, że oczywiście, nawet wypowiedzi pana prezydenta Andrzeja Dudy, że oczywiście, jeżeli sytuacja związana z pandemią w Polsce nie pozwoli na zrobienie wyborów, to nikt nie będzie siłą Polaków do urn zaganiał, jeżeli będzie wysoka ilość nowych przypadków i śmiertelność, to wtedy rzeczywiście wyborów nie będzie. Czy Pałac Prezydencki już się też szykuje na to, że przyjdzie mu walczyć o reelekcję w znacznie bardziej niekorzystnej sytuacji politycznej?
No, na to wszystko wskazuje. Tak, ta wypowiedź pana prezydenta miała miejsce już po przegłosowaniu tego kodeksu wyborczego. Myślę, że co najmniej styl tego głosowania dla Pałacu Prezydenckiego nie był dobrą informacją, tak? Bo gdyby przeprowadzono propozycję tego typu zmian w takim samym trybie, w jakim całą tarczę antykryzysową konsultowano z opozycją, gdyby od kilku dni toczyła się ta dyskusja, abstrahując od tego, że ja bym nie unieważniał wówczas zarzutów, które stawiałem wcześniej prawnych wobec tego procesu, no to gdyby rzeczywiście realna większość polityczna zaakceptowała to rozwiązanie, to teoretycznie mogłoby to być dla pana prezydenta korzystne rozwiązanie. Natomiast w sytuacji, w której coś takiego dzieje się w środku nocy i tworzy wrażenie kolejnej takiej nocnej wrzutki bardzo złego klimatu, no to jest to dla prezydenta duże wyzwanie. Jest to w ogóle takie zanegowanie tego wszystkiego, co dobrego w obozie władzy się działo w ostatnich tygodniach. To, że pan prezydent zdecydowanie polepszył swoje wyniki, to, że zaufanie do działań rządu jest na niestandardowym w ogóle w Polsce poziomie powyżej 70%, jeśli chodzi o te decyzje związane z pandemią, to, że wyniki Prawa i Sprawiedliwości są fantastyczne, no to jest wynik bardzo dobrej pracy i dobrej komunikacji, zupełnie innej niż wcześniej, obozu rządzącego, uczestnictwa w tym również pana prezydenta, tak? No i w tym momencie, kiedy ta nowa polityczna normalność, czyli odpowiadamy na pytania dziennikarzy, czyli rozmawiamy z opozycją, czyli staramy się zbudować jakieś minimum zaufania między stronami politycznymi w sytuacji takiego realnego zagrożenia bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli i w ogóle takiej trwałości państwa, gospodarki, społeczeństwa, no to okazało się, że ta nocna wrzutka była takim no radykalnym zerwaniem z tym, co przez kilka ostatnich tygodni widzieliśmy, co dla prezydenta siłą rzeczy będzie dużym problemem. Czy większym, czy mniejszym niż wybory za kilka miesięcy, trudno powiedzieć. Nie miałam wątpliwości co do tego, że prezydent Andrzej Duda w każdych warunkach będzie w stanie podjąć poważną walkę ze swoimi potencjalnymi kontrkandydatami, nawet jeżeli nastroje społeczne w Polsce bardzo się pogorszą i chyba z jego perspektywy fakt, żeby jego ewentualna kolejna kadencja nie budziła wątpliwości prawnych i nie budziła takiego przekonania wśród istotnej części społeczeństwa, nawet jak to będzie 20-30%, że jego wybór był nieprawidłowy. Wydaje mi się, że nie jest warte rozważanie tego scenariusza i lepiej byłoby Andrzejowi Dudzie być może nawet w tych trudnych warunkach za kilka miesięcy podejmować wyborczą rywalizację.
To jeszcze, żeby ten wątek skonkludować i zamknąć, powiedziałeś przy telefonie Piotr Trudnowski, prezes Klubu Jagiellońskiego, powiedziałeś, że to jest ktoś niweczy czyjąś pracę i chciałbym się dowiedzieć, kto jest kim, znaczy kto twoim zdaniem prowadzi dobrą pracę, a kto ją niweczy w obozie rządzącym.
No cóż, ja mam takie pomocne poczucie, że dzisiaj pęknięcie w obozie władzy przebiega pomiędzy parlamentem czy kierownictwem politycznym Prawa i Sprawiedliwości rezydującym w parlamencie, a obozem rządzącym pracującym w resortach i w ministerstwach. To znaczy, jeżeli zobaczymy, co się działo w Prawie i Sprawiedliwości w ostatnich tygodniach, to z jednej strony zobaczymy właśnie ministra Szumowskiego, ministra Dworczyka, minister Emilewicz, premiera Morawieckiego, ministrów resortów siłowych, którzy pracują nad tym, żeby zapewnić bezpieczeństwo Polakom, i tutaj widać taką pełną mobilizację, bardzo duże zaangażowanie. A w tym czasie w parlamencie rozpatrujemy takie tematy jak to, czy marszałek Grodzki był we Włoszech i czy z tego powodu nie należałoby go odwołać. Zajmujemy się tym, czy Borys Budka, to słynny tweet Ryszarda Terleckiego, jest wtyczką Prawa i Sprawiedliwości na opozycji. Zajmujemy się...
I tu nastąpiło zawieszenie...
Przepraszam, najmocniej ktoś tutaj do mnie dzwonił. Nieprawidłowej zmiany regulaminu w sposób niezgodny z tym regulaminem. Wreszcie zajmujemy się tą nocną wrzutką do kodeksu wyborczego. Mam wrażenie, że tutaj politycy obozu rządzącego, to otoczenie premiera Morawieckiego w jakiś sposób ukonstytuowało się jako odrębna grupa polityczna tych modernizatorów zdolnych do zarządzania państwem w kryzysowej sytuacji, a zapleczem politycznym, które w pewnym sensie tak naprawdę w tej kryzysowej sytuacji niespecjalnie miało co ze sobą zrobić i niestety zaczęło jako w polityce często knucia, knowania i dość niezrozumiałe ruchy w celu zapewnienia sobie istotności politycznej w tym trudnym czasie.
To była analiza, a teraz poproszę cię na koniec o odczucia, bo nie wiem, czy tutaj masz wiedzę insiderską, co się dzieje w Platformie. Kidawa, pani marszałek Kidawa-Błońska całkowicie zawiesza swoją kampanię. Ja nie do końca jeszcze wiem, co to oznacza. Czy to oznacza wycofanie się z wyścigu, czy zawieszenie, czy już przyznanie się, że potrzebny jest inny, lepszy kandydat opozycji, tej liberalnej. Jak ty to znajdujesz?
Nie mam oczywiście żadnej wiedzy na temat tego, jak wyglądają te procesy w Platformie, natomiast dla mnie kluczowe są dwie rzeczy. Po pierwsze, moim zdaniem jednak dominuje interpretacja mówiąca o tym, że ewentualne przesunięte wybory to będzie zatrzymanie procesu wyborczego, a nie odgłoszenie go od nowa, więc co do zasady Platforma nie może dzisiaj wycofać swojego kandydata. Małgorzata Kidawa-Błońska z tego wyścigu się wycofać nie może, bo Platforma może skończyć w ogóle bez kandydata w wyborach prezydenckich, bez względu na to, czy odbędą się one za miesiąc, trzy miesiące, sześć miesięcy czy za rok.
Jak Unia Wolności w roku 2000.
Jak Unia Wolności w roku 2000, dokładnie. Ale druga moim zdaniem istotna kwestia dotycząca tej interpretacji jest nią to, że moim zdaniem właśnie w sobotę w praktyce zapadła decyzja, że wybory w maju się nie odbędą. I tak naprawdę Platforma stwierdziła, że jeżeli one się i tak nie odbędą, to nie ma sensu w tej chwili, w tej kryzysowej sytuacji, w której pewna niepowaga Małgorzaty Kidawy-Błońskiej jest szczególnie groźna i niebezpieczna, dalej wystawiać ją na kampanijną walkę, bo tu właściwie każde jej wystąpienie było ciosem, tak? W sytuacji, kiedy będą pojawiały się sondaże, w których na przykład, tak jak dzisiaj bodaj w Do Rzeczy, widać, że jesteśmy blisko mijanki między Kosiniakiem-Kamyszem a Kidawą-Błońską, no to w sytuacji, kiedy doszłoby do tej mijanki na przykład za dwa tygodnie, no to Platforma może powiedzieć, no trudno, żeby nasza kandydatka nie traciła, skoro faktycznie zawiesiła kampanię. No można jakoś się przed tym scenariuszem bronić. W sytuacji, gdyby prowadziła tę kampanię, no cóż, wszyscy widzieliśmy, co się działo. Spodziewałbym się, że ta mijanka wydarzyłaby się jeszcze wcześniej niż w sytuacji, kiedy Kidawa-Błońska by kampanii nie zawiesiła.
Powiedział Piotr Trudnowski, prezes Klubu Jagiellońskiego. Dziękuję bardzo za rozmowę i do usłyszenia.
Dziękuję serdecznie, pozdrawiam, wszystkiego dobrego, dużo zdrowia.
Mamy godzinę 9:58, to ostatni akcent w dzisiejszym poranku wnet. Za chwilę do studia prawdopodobnie wkroczy Krzysztof Skowroński, ale zanim to nastąpi, oddaję głos Janowi Grobnickiemu.
Dziękuję Łukaszu, tym samym kończymy dzisiejszy poranek wnet. Byliśmy w studio Podkowa Leśna, za chwilę będziemy łączyć się ze studiem Ochota, byliśmy też już dzisiaj w Dublinie, a właśnie za chwilę studio Ochota i Wiadomości, a później studio Prawy Brzeg Wisły. W Warszawie przepiękny dzień, świeci słońce, to posłuchajmy też Pink Floyd, Pigs on the Wing, Part 2.